Za nami bardzo ważny dzień, Niedziela Miłosierdzia Bożego. O niczym innym więc jak o Miłosierdziu Bożym nie moglibyśmy dziś rozmawiać. Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Ewangelia dla Sceptyków w cyklu Biblia, Kobieta i Ksiądz. A przed mikrofonem
ksiądz Mariusz Rosik,
Anna Rembiart-Kwaśniewska
i Adrianna Sierocińska. Zanim powiemy o miłosierdziu w Biblii, no to dwa słowa o wczorajszej uroczystości. Obchodzimy ją w kościele na prośbę samego Pana Jezusa. Prośbę skierował do świętej Faustyny i słowa tej prośby znajdziemy oczywiście w jej dzienniczku. A samą uroczystość ojciec święty Jan Paweł II ustanowił dla wszystkich diecezji w Polsce w 1995 roku, a 30 kwietnia roku 2000 w dzień kanonizacji siostry Faustyny dla całego kościoła. No to może tyle wstępu i historii, zajrzyjmy teraz do Biblii i do miłosiernej terminologii.
Miłosierna terminologia jest niezwykle bogata, więc mam nadzieję, że Państwo nie poczują się zanudzeni. Trochę tych obcych terminów będzie. Jest ich konkretnie takich najważniejszych w Piśmie Świętym 6. 3 hebrajskie i 3 greckie. Może zacznijmy od chesed, od hebrajskiego. Chesed oznacza dobroć, łaskawość, wielkoduszność, a w związku z tym też całkowitą dyspozycyjność. Drugim terminem obok chesed, bardzo popularnym, najpopularniejszym w Starym Testamencie, jest termin rachamim. Warto zwrócić uwagę, że rachamim pochodzi od rechem, czyli od matczynego łona, od kobiecego łona, ale oznacza w liczbie mnogiej wnętrzności. Jeżeli weźmiemy te dwa znaczenia pod uwagę, wówczas dojdziemy do wniosku, że rachamim jako miłosierdzie jest używane w kontekście intymnej, bardzo gorącej relacji, gorącego uczucia miłości. Jest jeszcze trzeci termin hebrajski, to jest termin hen. Również oznacza łaskawość, życzliwość bądź też przychylność. Hen oznacza niezasłużony dar lub łaskę. Jest to łaska zazwyczaj czy dar jednostronny i jest on możliwy do cofnięcia. Można tę życzliwość, z tej życzliwości zrezygnować, można przychylność swoją wycofać. Kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, co ciekawe, znajdziemy bardzo podobną terminologię z podobnymi odcieniami, może w ten sposób powiedzmy. Pierwszym takim terminem jest oiktirmos. Jest to termin zwykle oznaczający litość, chociaż bibliści, tłumacze biblijni najczęściej tłumaczą go jako miłosierdzie. Jeżeli jednak sięgniemy właśnie do terminu, z którego oiktirmos się wywodzi, do oiktos, który to termin oznacza lament, współopłakiwanie, wówczas dojdziemy do wniosku, że jest to takie miłosierdzie, które wynika z konieczności pocieszenia kogoś, jest to współopłakiwanie jakby w imię miłosierdzia. To miłosierdzie ma bardzo intymny charakter i jest to główny termin, który odnosi się do Boga w Nowym Testamencie. Dalej splanchnon czy splanchna w liczbie mnogiej można uznać za odpowiednik rachamim. Są to również wnętrzności. Odpowiedzialne, oczywiście wnętrzności w Piśmie Świętym są odpowiedzialne za współczucie po raz kolejny. Co ciekawe, w drugim liście do Koryntian znajdujemy taką metaforę ciasnych wnętrzności, czyli ktoś, kto ma ciasne wnętrzności, splanchna, ten jest bardzo nielitościwy, bardzo niemiłosierny. I ostatni w końcu termin eleos. Po raz kolejny mamy miłosierdzie, łaskawość, współczucie, litość z powodu nieszczęścia bliźniego. Częściej jest tłumaczony ten termin jako litość właśnie, chociaż raczej oznacza miłosierdzie, wręcz odwrotnie tutaj odwołuje się do księdza Popowskiego, który właśnie w ten sposób tłumaczył oiktirmos jako miłosierdzie, a eleos jako litość, chociaż ja bym przetłumaczyła odwrotnie. Znajdujemy też w odniesieniu do Pana Boga ten termin eleos. Święty Paweł w takim najsłynniejszym swoim tekście dotyczącym miłosierdzia mówi o właśnie Bogu bogatym w miłosierdzie, co zresztą bardzo się też przyjęło w terminologii kościelnej naszej.
Pani Ania przybliżyła nam tutaj grecką terminologię dotyczącą miłosierdzia. Otóż w Nowym Testamencie to właśnie Łukasz, ewangelista, nazywany jest często ewangelistą miłosierdzia. A to z tego powodu, proszę Państwa, że dwie bardzo piękne przypowieści o miłosierdziu znajdują się tylko w Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwsza z nich to przypowieść o miłosiernym ojcu, niekiedy nazywana przypowieścią o synu marnotrawnym. To ta, która stała się natchnieniem dla pięknego dzieła Rembrandta. Teologowie czy egzegeci, chętnie dokonując interpretacji tej Ewangelii mówiącej o miłosiernym ojcu, odwołują się do takiego literackiego wzorca, który był obecny w starożytnej literaturze greckiej, mianowicie mówią o motywie wędrówki cyklicznej, bowiem akcja tej przypowieści rozpoczyna się w domu ojca, później syn wyrusza na wędrówkę, tam dokonuje się przemiana jego serca, nazwalibyśmy ją nawróceniem. To piękna definicja nawrócenia. Wstanę i pójdę do domu mojego ojca. I później akcja kończy się znowu w domu ojca, czyli rozpoczyna się i kończy dokładnie w tym samym miejscu, ale to, co najważniejsze, to, co jest istotą całego opowiadania, nastąpiło właśnie w drodze. Przepiękny obraz Boga, który nie tylko czeka biernie na powrót swojego syna, ale także wychodzi, spogląda na bezdroża, oczekuje go. Tak czasem troszkę homiletycznie myśląc, katechetycznie myśląc, moglibyśmy postawić pytanie, puszczając wodze fantazji, co by się wydarzyło, gdyby to ten poprawny syn wyszedł na drogę i marnotrawny syn spotkałby nie ojca, ale właśnie swojego brata. Ciekawe, czy by powrócił wtedy do domu. To troszkę taka dla nas przestroga, żeby właśnie z otwartymi ramionami przyjmować tych, którzy wracają do kościoła czasem po wielu latach, bez wyrzutu, ale właśnie z takimi otwartymi ramionami. Także jest druga przypowieść, piękna, o miłosiernym Samarytaninie. To tam właśnie pada przytoczone tutaj przez panią Anię słowo z Plachna, które w Starym Testamencie, w Septuagincie dokładnie ukazuje postawę Boga wobec narodu wybranego. Bóg ma litość, ma współczucie wobec swojego narodu. I teraz Jezus sięga po bardzo szokującą rzecz, mianowicie postawę Boga wobec Izraela, miłość, miłosierdzie, przypisuje wrogowi swojego narodu. To musiało apostołów i w ogóle Żydów słuchających tę przypowieść wręcz bulwersować. Paradoksalnie można powiedzieć, że jest to przypowieść, która nie tylko uczy nas miłości do nieprzyjaciół, ale wręcz zachęca do tego, aby uczyć się miłości od nieprzyjaciół, bowiem Samarytanie z różnych historycznych powodów byli wrogami narodu wybranego. I może ostatnia myśl, bardzo piękną interpretację tej przypowieści daje święty Augustyn, interpretację alegoryczną. Mianowicie mówi nam tyle, że ów poszkodowany człowiek leżący przy drodze to jest każdy z nas. Zbójcy to szatan i jego demony. Tym Samarytaninem jest sam Chrystus. To on używa oleju i wina, a są to symbole sakramentów, olej krzyżma, czyli chrzest i wino wskazujące na Eucharystię. Prowadzi tego poszkodowanego do gospody. Gospoda jest więc symbolem Kościoła, a to oznacza, że pomocy i miłosierdzia Bożego doznajemy właśnie w Kościele.
Mówiliśmy sporo o terminologii miłosiernej w Biblii, także o przypowieściach o miłosierdziu Pana Boga, a w czym przejawia się miłosierdzie w naszym życiu?
Tak na co dzień, w praktyce, myślę, że pięknym przejawem miłosierdzia jest przebaczenie doznanych krzywd. Przebaczenie to temat dosyć trudny, bardzo głęboki, a jednocześnie taki niezwykle egzystencjalny. Warto sobie uświadomić, że przebaczenie drugiemu człowiekowi krzywdy, którą nam wyrządził, bardzo często zupełnie niesprawiedliwie, to nie kwestia uczuć, to nie kwestia emocji, bo nie można emocjonalnie lubić kogoś, czy też mieć pozytywne uczucia i emocje wobec kogoś, kto nas krzywdzi, zwłaszcza wtedy, gdy wcale na przykład nie ma zamiaru z tego zrezygnować. Jezus jednak wzywa do przebaczenia, bo wie, że to nie kwestia emocji, ale kwestia naszej dobrej woli. Ta wola polega na tym, że najpierw rezygnujemy z zemsty i odwetu, czyli nie chcemy odpłacić złem za wyrządzone nam zło. Dalej modlimy się także za tę osobę, która nas skrzywdziła i przynajmniej jeden raz, tak uczy Jezus, potrzeba podjąć próbę pojednania. Jeżeli do tego pojednania dojdzie, to bardzo dobrze, a jeżeli nie, co tak racjonalnie patrząc, często właśnie tak się dzieje, że druga osoba jakoś jej nie zależy na dobrych relacjach, wtedy przebaczenie staje się czymś bardzo trudnym, bo przebaczyć w takim wypadku oznacza zamilknąć na temat wyrządzonego nam zła, przestać o tym mówić. Tak jakby powiedzieć osobie, która nas krzywdziła, nie będę już o tym mówił ani z tobą, ani z nikim innym, co najwyżej z Panem Bogiem na modlitwie i z moim spowiednikiem czy ojcem duchownym. Dlatego, że jeżeli wciąż mówimy o tym, że ktoś nas krzywdził i rozpowiadamy, to nigdy nie uda się przerwać tego łańcucha zła. Dlatego patrząc tak troszkę psychologicznie w ten proces przebaczenia, wiadomo, że jeśli ktoś nas zrani, to natychmiast dzielimy się tym z jakąś osobą nam bliską, drogą naszemu sercu. Mówimy o tym, dzielimy się, ale już po tej próbie pojednania, jeśli do niego nie dochodzi, to wtedy przebaczenie polega właśnie na tym, aby przestać mówić o tej krzywdzie. Jest to decyzja trudna, ale możliwa. I zachęcałbym także w Tygodniu Miłosierdzia do pewnego miłosierdzia wobec samego siebie. Co to znaczy? Myślę, że wielu z Państwa tego doświadcza. Prowadzimy życie dosyć dynamiczne, szybkie, intensywne. Miłosierdzie wobec samego siebie polegałoby na tym, żeby troszkę zwolnić, znaleźć czas na jakiś spacer, na dobrą muzykę, na chwilę dobrej lektury, spowolnić to tempo życia. Myślę, że to piękny wyraz miłosierdzia wobec samego siebie.
Tak mi się to ładnie teraz ze świętym Pawłem połączyło, o czym ksiądz Mariusz przed chwileczką powiedział, ponieważ co ciekawe, obok Łukasza i też Mateusza o miłosierdziu najczęściej właśnie mówi apostoł narodów. I w jego listach pasterskich znajdujemy rzecz ciekawą, mianowicie w pozdrowieniach święty Paweł życzy miłosierdzia. Uprasza miłosierdzia. Uprasza też miłosierdzia nie tylko dla całych wspólnot, czy też dla Tymoteusza, ale również dla Onezyfora chociażby. Bardzo konkretnych osób, bardzo konkretnych sytuacjach, ale też właśnie przy formalnym rozpoczęciu, czy też zakończeniu swoich listów. Być może chodzi właśnie też o takie miłosierdzie względem samego siebie. Natomiast warto jeszcze zapytać, co jest szczytem miłosierdzia? Ksiądz Mariusz wspomniał o przebaczeniu. Pan Jezus prosi w najdramatyczniejszym momencie swojego życia o przebaczenie, bo ojciec przebaczył jego oprawcom. Największym wyrazem miłosierdzia oczywiście jest ofiara Pana Jezusa. Czytamy o tym w liście do Efezjan, w takim kluczowym tekście Pawła o miłosierdziu. Pisze tam Paweł, a Bóg będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na wskutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Odkupienie, które dokonało się na krzyżu jest najwyższym wyrazem Bożego miłosierdzia. Pojednanie, którego Bóg chciał, dokonało się przez Jego Syna i przywróciło martwą ludzkość do życia z Chrystusem. Myślę, że warto też tak osobiście Panu Bogu za ten akt miłosierdzia podziękować. Niby to rzecz oczywista, ale nie wiem, czy każdy z nas ma taką praktykę codzienną. Więc ja do tego zachęcam.
To mnie nie pozostaje nic innego, tylko do tych dwóch zachęt się przyłączyć. Bardzo dziękujemy Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie i dziś już się z Państwem żegnamy.
Ksiądz Mariusz Rosik,
Anna Rambiart-Kwaśniewska
i Adrianna Sierocińska.